Dobrze, zaczynamy dzisiaj nową serię. Zbliżamy się do przełomowych świąt. I myślę, że wiele z tych rzeczy, które gdzieś będę mówił, może być dla ciebie takim wow, takim boom. Ja wierzę w jedną rzecz. Ewangelia Jezusa Chrystusa to nie są tylko słowa, to nie jest tylko intelekt, ale to jest przede wszystkim Boża moc. To jest przede wszystkim Boża moc. I mnóstwo Bożej mocy jest manifestowane przez to, co Chrystus zrobił dla nas na krzyżu. A więc będziemy mówić przez kilka tygodni na temat mocy krzyża, mocy tego, co stało się na krzyżu. Być może nigdy o tym nie słyszałeś, być może nigdy nie patrzyłeś w taki sposób, ale to, co się dokonało na krzyżu, transformacja, która nastąpiła na krzyżu, wymiana, która nastąpiła na krzyżu, jest czymś absolutnie przełomowym. Absolutnie przełomowym. Jest czymś, o czym można by napisać całą książkę i jeszcze kolejną. To, co się wydarzyło na krzyżu, to, jaki to ma związek z nami. Bo krzyż Jezusa Chrystusa ma związek z tym, co Bóg kocha najbardziej, czyli z człowiekiem. Amen. A więc zaczynamy dzisiaj mówić, w kontekście mocy krzyża, zaczynamy mówić na temat wstydu. Wstyd jest czymś, co jest postrzegane przez wielu ludzi nawet zajmujących się bardzo głęboko teologią, jako największy blok, największa przeszkoda w naszym rozwoju. W naszym rozwoju. I niektórzy ludzie, na przykład Van Vonderen, który napisał całą książkę na temat wstydu, powiedział, że wstyd nie jest tylko uczuciem. Wstyd to nie jest tylko uczucie, ale jest to wiara i stan umysłu, który mówi ci cały czas, że coś jest z tobą nie tak. Że coś jest z tobą nie tak. Wstyd to jest również wiara, że czegoś ci brakuje, że jest w tobie jakiś deficyt i jesteś bezwartościowy jako człowiek. Wstyd mówi ci również, że nigdy nie możesz być w pełni zaakceptowany przez Boga ze względu na to, co zrobiłeś w przeszłości. Wstyd utrzymuje cię w dystansie od Boga, który nie pozwala ci, aby przyjść do Niego. Wstyd jest blokadą, wstyd jest uczuciem, czymś większym niż uczuciem, ale przekonaniem, że coś jest z nami nie tak. Wstyd jest związany z naszą przeszłością, że zrobiliśmy coś złego i to ciągle i ciągle jakby odbija się w naszym sercu, to ciągle i ciągle funkcjonuje w naszej pamięci i staje się filtrem, który blokuje nas, aby pójść dalej. I teraz wam powiem coś, co jest dla mnie niesamowite, jak obserwuję mojego Filipa. Kiedy człowiek się rodzi, nie wiem, czy jesteś tego świadomy, ale człowiek rodzi się bez poczucia wstydu. My się rodzimy bez poczucia wstydu. Dla mojego Filipa to jest normalne, że kiedy on ma urodziny tutaj, kiedy on wie, że on ma urodziny i będzie musiał wyjść tutaj na scenę, to on staje tam na samym końcu, rozbiega się i nie może się doczekać, aby tutaj wskoczyć. Filip siedzi w domu, kiedy słyszy muzykę, zaczyna tańczyć w najbardziej śmieszny bądź nawet głupi sposób. On nie ma poczucia wstydu. On nie ma poczucia wstydu. Poczucie wstydu rośnie w nas, kiedy wrośnie w nas świadomość grzechu. I to jest niesamowicie istotne. Poczucie wstydu rośnie w nas, kiedy rośnie w nas poczucie wstydu. Wstyd jest uczuciem, przekonaniem, czymś między uczuciem a przekonaniem, które powoduje, że odczuwamy poczucie winy, odczuwamy poczucie hańby, poczucie niższości i bezwartościowości. To jest coś, co powoduje wstyd w naszym życiu. Wstyd jest blokiem dla nas. Wstyd może być, wstyd to jest, innymi słowy, wstyd to jest coś, który ciągle ci pokazuje, że coś jest z tobą nie tak. Wstyd powoduje, że zaczynasz się porównywać. Wstyd zaczyna mówić do ciebie, nie jesteś taki jak on. Wstyd zaczyna wyciągać ci pewne rzeczy z przeszłości, które mają cię blokować. I ludzie próbują pozbyć się wstydu w różny sposób. I zaraz wam pokażę, w jaki sposób pierwszy człowiek próbował pozbyć się wstydu. Okej? Pierwsza rzecz, w jaki sposób Chrystus, w jaki sposób człowiek próbował się pozbyć wstydu, to jest to, że to jest pierwszy punkt. Wstyd jest wywoływany wieloma czynnikami związanymi z naszą przeszłością. To jest pierwszy istotny punkt. Adam i Ewa byli w doskonałym ogrodzie Eden. Byli w ogrodzie, gdzie niczego im nie brakowało. Były tysiące drzew, z których mogli jeść owoce. I tylko jedno drzewo, o którym Bóg powiedział, nie możecie zjeść owoców z drzewa poznania dobra i zła. Tylko jedno. Tysiące drzew były dla nich dostępne. Bóg się o nich troszczył, Bóg miał z nimi relacje, oni mieli autorytet, aby panować nad zwierzętami, oni mieli autorytet, aby nadawać nazwy tym zwierzętom, aby nadawać nazwy roślinom. Oni mieli całkowity autorytet, który Bóg im dał. Oni mieli panować nad całą ziemią. I nie było tam wstydu. Wstyd pojawił się, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli. Wstyd pojawił się, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli. Wstyd pojawił się w ogrodzie Eden, kiedy przyszedł wąż, oczywiście pod którego się podszył diabeł, przyszedł i zaczął ich kusić, zaczął podważać to, co Bóg mówi, zaczął podważać, czy na pewno Bóg powiedział, czy na pewno Bóg powiedział, że nie możecie jeść, czy na pewno Bóg powiedział, a, bo Bóg nie chce, żebyście byli tacy jak Bóg, dlatego Bóg, diabeł, kiedy przychodzi, zawsze oczernia Boga, diabeł, kiedy przychodzi, zawsze sprzedaje nam kłamstwa na temat Pana Boga i zawsze podważa to, co Bóg powiedział. I człowiek się temu poddał i powstała fala ludzi, którzy urodzili się i w miarę upływu czasu, poprzez swoje błędy, poprzez swoje grzechy, zaczynał pojawiać się wstyd w ich życiu. Kiedy bylibyśmy ludźmi, którzy nie grzeszą, to nie miałbyś poczucia wstydu. Wstyd jest wywołany błędami twojej przeszłości. Wstyd jest wywołany grzechami twojej przeszłości. To jest pierwsza istotna rzecz, żebyś zrozumiał. Wstyd jest wywoływany przez grzech. Wstyd jest wywoływany przez nasze błędy w przeszłości. Źródło wstydu jest w naszej przeszłości. Druga istotna rzecz na temat wstydu to to, że wstyd powoduje, że próbujemy go przykryć niewłaściwymi rzeczami. Pierwsza księga Mojżeszowa, 3 rozdział, werset 7. Pierwsza Mojżeszowa, 3 rozdział, werset 7. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, Biblia mówi tak, wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. To jest ciekawe. Kiedy pojawił się grzech, nagle Adam i Ewa, którzy cały czas chodzili nago po ogrodzie Eden, nagle kiedy pojawił się grzech, zobaczyli, że są nadzy i zaczęli próbować przykrywać tą nagość, ten wstyd, który się pojawił w ich życiu, liśćmi figowymi. Kiedy pojawia się wstyd w twoim życiu, próbujemy go przykrywać niewłaściwymi rzeczami. Jest tylko jedna rzecz, która może przykryć nasz wstyd, ale my próbujemy go przykryć różnymi innymi rzeczami. Na przykład palisz, potem kupujesz gumy do żucia, bo już powiedziałeś, że komuś, że nie palisz, a więc żeby przykryć to, że palisz, kupujesz gumy do żucia, używasz sprayu, by zakryć swój wstyd. Bardzo proste. Czy to zmienia fakt, że masz problem? Absolutnie nie, ty go tylko przykrywasz. Dzieją się złe rzeczy w twoim życiu, a więc upijasz się, nagle alkohol staje się twoją ucieczką, bo nie radzisz sobie z tym wszystkim, co się stało w twoim życiu. Nie wiem, czy wiesz, ale większość alkoholików, większość narkomanów wpadło w swój nałóg, ponieważ próbowali poradzić sobie z tym, co zrobili. Próbowali przykryć wstyd, próbowali przykryć to, co się stało w przeszłości. I nagle alkohol stał się ich ucieczką, nagle narkotyki stały się ich ucieczką, bo oni, kiedy brali te rzeczy, czy przyjmowali te rzeczy, stawali się innymi ludźmi, tylko na chwilę. Ale stawali się ludźmi odważnymi, stawali się ludźmi otwartymi, szczerymi, którzy mogli z łatwością mówić o sobie. Ja pamiętam, kiedy byliśmy w liceum i kiedy robiliśmy różnego rodzaju przyjęcia, to nigdy nam się tak nie gadało. Proszę? No tak, no przyjęcia. Imprezy. Chciałem, żeby... To nigdy, powiem wam, nigdy, przenigdy nie rozmawiało nam się tak, jak wtedy, kiedy wypiliśmy kilka butelek wódki. Wtedy się dowiadywałeś, co ludzie o tobie myślą. Wtedy się dowiadywałeś po prostu, za co cię ludzie lubią. Jednego ci nie wybaczę. I wtedy się dowiadywałeś, czego ci nie wybaczą. Paradoksem jest to, że ja mojej żonie wyznałem miłość po raz pierwszy w życiu na wycieczce, gdzie byliśmy. Nie miałem na to w ogóle odwagi. Byłem zawstydzonym, zakompleksionym chłopakiem, który nie miał odwagi wyznać miłość dziewczynie, która mi się podobała. A więc kiedy byłem totalnie pijany, zostałem jak Cezar zaniesiony do Krysi I pamiętam, jak położyłem głowę na jej chyba kolanach. Nie pamiętam, co to było. Chyba kolanach. Na kolanach i powiedziałem: Krysia, ty zawsze dla mnie coś znaczyłaś. Kocham cię. To nie jest w ogóle śmieszne. To jest dramat. To jest dramat. Później tak to mocno się odbiło na mojej psychice, że moja żona nigdy nie dostała pierścionka zaręczynowego. Powiedzieć dziewczynie pierwszy raz w życiu, że ją kochasz, będąc pijanym. Co to było? To była próba zakrycia wstydu. Alkohol zamienił mnie w bestię. Alkohol zamienił mnie w człowieka, który w końcu miał odwagę. Tak? To jest chore. Kiedy próbujemy przykrywać nasz wstyd niewłaściwymi rzeczami, tak jak Adam i Ewa, to na przykład robimy to, że chodzimy i wymagamy perfekcji od wszystkich innych, ukrywając swój wstyd braku perfekcji. Wiecie, kaznodzieje, którzy dużo krzyczą na temat pornografii, sami mają z nią problem. Kaznodzieje, którzy są źli na wszystkich dookoła ludzi, mają największy problem z to, co sami ze sobą. To jest próba ukrywania wstydu. To jest próba ukrywania swojej przeszłości i nie potrafią sobie z tym poradzić, co się ciągnie za nimi całe życie. Trzecia rzecz. Wstyd powoduje, że szukasz ucieczki w niewłaściwych miejscach. Biblia mówi tak, 8 werset pierwszej księgi Mojżeszowej, 3 rozdział, 8 werset. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie, w powiewie dziennym skrył się Adam z żoną swoją przed Bogiem wśród drzew ogrodu. To jest niesamowita rzecz. Kiedy popełniasz błąd, kiedy grzeszysz, kiedy dokonujesz czegoś, czego zaczynasz się wstydzić, zaczynasz próbować to przykrywać w miejscach, które ci nie dadzą tego, które nie naprawią tego problemu. A więc na przykład, to o czym mówiłem wcześniej, udajemy się do pubów, udajemy się do miejsc, gdzie możemy zmienić stan naszej trzeźwości. Robimy takie rzeczy, że odcinamy się od wszystkich, wpadamy w izolację, bo wstydzimy się samych siebie. Wstydzimy się tego, co zrobiliśmy, wstydzimy się tego, że inni ludzie już są o wiele dalej, ja przez moje błędy jestem w tym miejscu, wstydzisz się samego siebie. I takie miejsca, takie sytuacje powodują bardzo często izolację w naszym życiu. Wielu ludzi, i to jest ciekawe, dzisiaj zanurza się w internecie. Ludzie, którzy zanurzają się w internecie, bo w internecie możesz być kim chcesz. Możesz sobie stworzyć awatara, możesz po prostu, jesteś człowiekiem, który powiedzmy jest otyły, możesz sobie stworzyć awatara, że jesteś chudziutki, być może możesz masz 50 lat, możesz się zmienić, że masz 30 lat, to jest wstyd samego siebie. Internet jest czymś, co wchłania cię, jest miejscem, które myślisz, że zakryje twój wstyd. Tak nie jest. Tak nie jest. I czwarta rzecz. Wstyd powoduje, że biegniemy do tego, który nas oskarża. Popatrzcie na to, co się stało w ogrodzie Eden. 1 Mojżeszowa, 3 rozdział, 10 werset. A on odpowiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zlękłem się. Bóg przychodzi i pyta się: Adamie, gdzie jesteś? I Adam odpowiada: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego się skryłem. To jest moment, to jest kluczowy moment w historii całego świata. W tym momencie człowiek stał się grzesznikiem. W tym momencie człowiek stał się grzesznikiem. Od tego Adam i Ewa zostali stworzeni bez skłonności do grzechu. Nie urodzili się jako niewolnicy grzechu. Synowie Adama, dzieci Adama i Ewy, to byli już ludzie, którzy urodzili się ze skłonnością, którą przejęli po swoich rodzicach. To jest moment, kiedy człowiek stał się grzesznikiem. To jest moment, kiedy człowiek się rodzi i nie mógł sobie poradzić z tym, żeby przestać grzeszyć. To jest moment, kiedy człowiek z jednej strony ciągnie go do czegoś wyższego, a z drugiej strony chce robić dobrze, a z drugiej strony robi coś zupełnie innego i nie ma mocy nad tym, aby oprzeć się grzechowi. To jest moment, kiedy zmienia się tożsamość człowieka. To jest moment, kiedy człowiek był stworzony doskonale przez Boga. Nagle ludzie zaczynają się rodzić na podobieństwo również Adama i Ewy i w tym momencie człowiek rodzi się grzesznikiem. Błędem jest to, że Adam ukrył się przed Bogiem. w ukryciu, w ciemności jest tylko jedna osoba, która zajmie się tobą i to jest diabeł szatan. Czy w to wierzysz, czy tego nie wierzysz, przychodzi diabeł i zaczyna mocno naciskać na zmianę twojej tożsamości. Zaczyna budować twoje życie bezlitośnie, wpajając ci pewne myśli. I Robert McGee w definicji na temat wstydu powiedział jedną rzecz. Diabeł przychodzi i mówi, ty nie popełniłeś błędu. Ty jesteś błędem. Ty nie odniosłeś porażki. Ty jesteś porażką. Diabeł przychodzi i mówi, nie, ty nie zrobiłeś nic złego. Ty jesteś zły. Diabeł zawsze robi jedną rzecz, aby podbić mocno twój wstyd. Jeśli poniosłeś porażkę, przychodzi diabeł i mówi, to nie jest tak, że ty poniosłeś porażkę. Ty jesteś porażką. Musimy zrozumieć jedną niesamowicie istotną rzecz. Jeśli ktoś zmieni twoje myślenie na temat tego, kim ty naprawdę jesteś, to wiara w to, kim jesteś, zdeterminuje sposób twojego zachowania. To jest trochę tak jak na klubach AA. Ludzie, którzy już nawet przestali pić, ich pierwsze wyznanie, kiedy tam się spotykają, jest takie, jestem alkoholikiem. Moja tożsamość się nie zmienia. Nawet jeśli już nie piję ileś lat, jestem alkoholikiem. Wiecie, dlaczego tak jest? Bo diabeł próbuje ciągle i ciągle przypominać ci twoją przeszłość, ciągle ją wyciągać i żebyś jeszcze ją wyznawał nad swoim życiem. Diabeł zrobi wszystko w twoim życiu, aby definiować twoje błędy, definiować twoje życie. Ty popełniasz błąd, jesteś błędem. Nie wychodzi ci, do niczego się nie nadajesz. To jest ciągle i ciągle. To jest to, co on buduje w twojej głowie, bo on wie, że jeśli ty uwierzysz w to, co on do ciebie mówi, to zaczniesz się zachowywać tak, jak on ci mówi, kim jesteś. No skoro ja się do niczego nie nadaję, to nigdy nie będę miał pozytywnych celów w moim życiu. No skoro ja jestem porażką, to będę żył z syndromem ofiary w moim życiu. Skoro ja jestem błędem, to będę żył jako błąd i nie będę się starał, aby nikomu nie przeszkadzać. Ale to jest zupełnie sprzeczne z tym, co Bóg mówi o tobie. Wstyd, pamiętajcie, wstyd jest największą bronią diabła. To jest wyciąganie przeszłości i rzucanie jej tobie na twarz, jakby to była ciągle teraźniejszość. Diabeł zrobi wszystko. On używa przeszłości, aby ją wyciągnąć do teraźniejszości, bo jeśli wyciągnie to do teraźniejszości, to zniszczy twoją przyszłość. O, jesteś bezrobotny, i potrafisz znaleźć pracę, ciągle cię zwalniają, do niczego się nie nadajesz. Kłamstwo. Kłamstwo. Myślisz, że Bóg ciebie stworzył po to, abyś do niczego się nie nadawał? Myślisz, że kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi, to Bóg cię powołał do porażki? To Bóg cię powołał do tego, abyś nie odniósł jakiegoś sukcesu, co dla ciebie będzie sukcesem? Czy myślisz, że Bóg ciebie stworzył do takiego zwykłego, przeciętnego życia? Być może w tobie jest powołanie, które On ci dał. Coś, co jest dla ciebie najbardziej ekscytujące i emocjonujące. Coś, co daje ci spełnienie w życiu. Coś, co cię napędza. Coś, co powoduje, wow, ja jestem tu potrzebny. Jestem tu potrzebny. Ja mogę być błogosławieństwem. Ja mogę być kimś, kto będzie przynosić korzyść do życia innych ludzi. I piąta, ostatnia, najbardziej potężna rzecz. Że Bóg, i to jest najważniejsze, Bóg rozwiązał problem wstydu. I to jest najważniejsze z tego kazania. Te cztery punkty pokazywały ci, jak my czasami próbujemy naprawiać nasz wstyd. Bóg rozwiązał problem wstydu. Popatrzcie. Pierwsza Mojżeszowa, 3 rozdział, 21 werset. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie, to jest po czeskim zjeździe, jego żonie odzienie ze skór i przeodział ich. Pojawia się, nie wiem, czy jesteś świadomy, ale tutaj się pojawia Ewangelia. Ponieważ ktoś musiał zostać zabity, aby przykryć wstyd człowieka. Po raz pierwszy ginie zwierzę. Po raz pierwszy ktoś ginie, aby przykryć wstyd człowieka. I chciałem ci teraz pokazać, chciałem wam pokazać teraz taki filmik, który dokładnie ilustruje to, co wydarzyło się na krzyżu. To jest animacja, która została stworzona przez kościół New Creation w Singapurze. A pojawi się tam kilka angielskich słówek, ale to nie ma jakby większego znaczenia. To, co za chwilę zobaczysz, to jest to, co wydarzyło się na krzyżu. Przyjrzyj się temu, to jest najważniejsze. Przyjrzyj się temu bardzo uważnie.
Anyone else watches it? Sit back, church. Let's go back in time to that day when Jesus hung on the cross from God with love.
Nie wiem, czy to złapałeś, ale chcę ci coś powiedzieć. Na krzyżu Jezusa Chrystusa cały grzech, mój i twój, który popełniłeś, który popełniasz i który będziesz popełniał, został umieszczony w Chrystusie. Przekleństwo, które jest niczym innym jak to, że powinniśmy być ukarani za nasze nieposłuszeństwo względem Niego, znalazło się na nim. Grzech, choroba znalazła się na nim. Znalazło się tam również poczucie twojej winy. Znalazło się tam również potępienie, które nam się należało. To wszystko znalazło się nagle w Chrystusie. To wszystko znalazło się nagle na krzyżu. To wszystko znalazło się w pewnym momencie na osobie, która była Synem Człowieczym i Synem Bożym. I to jest moment, kiedy Chrystus zawołał: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Wiesz dlaczego? Bóg Ojciec musiał odwrócić twarz od swojego Ojca? Od swojego Syna? Wiesz dlaczego? Ponieważ cały grzech, ponieważ wszelka choroba, wszelkie potępienie, wszelki wstyd, wszelkie poczucie winy, wszelkie przekleństwo znalazło się w Chrystusie. On go uczynił. Chrystus został uczyniony grzechem. Chrystus został uczyniony przekleństwem. Chrystus poniósł nasze choroby na krzyż i w tym momencie Chrystus wypowiada zdanie, które załatwia całe 2000 kolejne lat, które są przed nami. Chrystus powiedział, wykonało się. Temat jest załatwiony. To wszystko, co powinno spocząć na nas, odpowiedzialność za grzech, przekleństwo, potępienie, to wszystko, co my powinniśmy wziąć, Chrystus wziął za nas. To się nazywa ofiara zastępcza. To jest to, co Chrystus zrobił na krzyżu. Powiem wam, widziałem to któryś raz i za każdym razem jestem tak bardzo podekscytowany tym, że Chrystus mówi, wykonało się. To nie jest automatycznie dla każdego. To jest dostępne dla każdego i każdy, kto przyjdzie do Chrystusa i powie, Panie Jezu, ja potrzebuję Ciebie, Panie Jezu, jestem grzesznikiem, ja wiem, że to ja powinienem to mieć, ja powinienem to wziąć, ja powinienem wziąć karę za grzech, ja powinienem wziąć przekleństwo na swoje życie, ja powinienem chodzić z potępieniem za każde zło, które wykonałem, ale Ty uczyniłeś to za mnie i w momencie, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi, Bóg, który stał się grzechem, nagle czyni Ciebie świętym, nagle czyni Ciebie sprawiedliwym ze względu na to, co On zrobił na krzyżu. Wiara w Chrystusa powoduje, że zostajesz utożsamiony z tym, co On zrobił dla Ciebie. Jezus, nagi na krzyżu, poniósł wstyd, abym ja mógł doświadczać Jego chwały. Patrząc na Jezusa, 12 rozdział listu do Hebrajczyków, 2 rozdział, patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, angielskie Biblie mówią wstyd. Nie hańba, ale wstyd, bo to jest prawie to samo. I zasiadł po prawicy tronu Boga. Nie wiem, czy jesteś tego świadomy, ale ludzie byli krzyżowani nago. Chrystus wisiał nago na krzyżu. Ludzie przychodzili, śmiali się z Niego, wyśmiewali Go, ale On wziął nasz wstyd, który pojawił się z powodu naszych grzechów, naszych błędów. On wziął to na siebie. On stał się wstydem za nas, abyśmy my mogli doświadczyć Jego chwały, abyśmy my mogli doświadczyć życia bez potępienia, abyśmy my mogli żyć bez poczucia winy. Abyśmy mogli żyć jako ludzie z zapomnianą i przebaczoną przeszłością. Po drugie, Jego krew przykryła mój grzech i Bóg nigdy mi tego nie wyciągnie. Chcę Ci coś powiedzieć. Popatrz, co mówi Biblia. 1 Jana, 1 rozdział, 7 werset. A jeśli chodzimy w światłości, tak jak On jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Krew Jezusa Chrystusa, która była przelana na krzyżu. Kiedy przychodzisz do Chrystusa i prosisz Go o przebaczenie, Bóg przychodzi do Ciebie i mówi, ja mogę Ci przebaczyć, ja mogę Cię oczyścić, ale środkiem, którego ja używam, aby Cię oczyścić, to jest moja krew, bo tylko ona ma moc oczyścić się z grzechu. Tylko ona ma moc oczyścić Cię do tego stopnia, że będziesz sprawiedliwy w moich oczach, że będziesz święty w moich oczach. Moja krew ma moc. Chrystus, Nowy Testament mówi, drogoście kupieni. Drogoście chrześcijanie zostali wykupieni, bo przez krew Jezusa Chrystusa, wszystko, co jest przykryte krwią Jezusa, diabeł nie ma do tego dostępu. Diabeł nie może wziąć tego grzechu i ci znowu go wrzucić do ciebie. Ale diabeł może zrobić jedną rzecz. Może użyć twojej pamięci i przypomnieć ci to, co wydarzyło się w przeszłości i mówić, zgrzeszyłeś w taki sposób. I w tym momencie masz prawo powiedzieć, ale ja wyznałem to mojemu Bogu i to jest przykryte krwią samego Boga. Krwią Bożego Syna Jezusa Chrystusa, którą zostałem oczyszczony i nie masz diable prawa mnie tknąć. Przestań żyć błędami przeszłości, bo Chrystus nie powołał cię, abyś żył w oparciu o swoją przeszłość. Chrystus powołał cię, abyś korzystał na podstawie przeszłości tego, co On zrobił dla ciebie. Powiem ci tak, bardzo poważnie. Jeśli ciągle próbujemy udawać kogoś naprawdę wspaniałego, fantastycznego, jacy my jesteśmy przebojowi, jak nas to wszystko nic nie obchodzi, jacy my jesteśmy twardzi. Wiesz, co to jest? To jest próba zakrycia wstydu. Kiedy ja doświadczam przebaczenia, od Boga, czyni mnie to niesamowicie wrażliwym. Bo jestem świadomym, co mi przebaczono. Jestem świadomym, że zasługiwałem na śmierć, a dano mi życie. Że zasługiwałem na hańbę, a dano mi poczucie chwały. Zasługiwałem na przekleństwo, a jestem błogosławiony. Zasługiwałem na bycie nazwany grzesznikiem, ale Bóg uczynił mnie sprawiedliwym. To jest przeszłość, przykryta krwią Jezusa. Diabeł przypomina ci przebaczony grzech, jakby nie był przebaczony. Nie grzeb w śmietniku twoich przebaczonych grzechów. Nie grzeb. Kiedy to zrozumiesz, będzie bardzo łatwo wyjść i ci powiedzieć, miałem problem z tym, czy z tamtym, czy z owamtym, nie potrafiłem sobie poradzić z tym, czy z tamtym, czy z owamtym, ponieważ masz świadomość, że to zostało ci przebaczone. W Księdze Michała jest napisane, że Bóg wrzuca nasze grzechy do głębin. Do głębin. I nigdy ich nie wyciąga. Nigdy ich nie używa przeciwko nam. On nie jest jak ludzie grzebiący w papierach SB, wyciągający twoją przeszłość i mówiący ci, a jednak. Kiedy Bóg miałby poszperać w twoich papierach, to my jesteśmy wszyscy ugotowani. Ale te papiery są przykryte krwią Jezusa Chrystusa. I ostatnia rzecz. Jezus uczynił ciebie i chce ciebie uczynić nowym człowiekiem. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, to jest historia, która jest niesamowita. Kiedy syn marnotrawny poszedł i sprzeniewierzył wszystkie pieniądze, które wziął od swojego ojca. I Biblia mówi tak, kiedy on już jest w miejscu, gdzie prawie je ze świniami. On już jest w tym miejscu. On już jest w miejscu totalnego upodlenia. On już jest w miejscu, gdzie twierdzi, że jest porażką. On już jest w miejscu, że twierdzi, że jest beznadziejny. On już jest w miejscu, że twierdzi, że to wszystko, co mu dał ojciec, on to wszystko sprzeniewierzył. I zobaczcie, co się dzieje. W pewnym momencie mówi tak, wstanę i pójdę do mojego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie i nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Zrób ze mnie jednego ze swoich najemników. Wtedy wstał i poszedł do swojego ojca, a gdy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec i użalił się nad nim i pobiegłszy rzucił mu się na szyję, ucałował go i powiedział do niego syn, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed Tobą. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług, przynieście najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę i obuwia na nogi, przyprowadźcie tłuste ciele i zabijcie, jedzmy i radujmy się. Wiecie, to jest niesamowite. Ojciec widzi swojego syna, który żyje w błocie, który żyje w tym, co jedzą świnie. I nagle syn zdaje sobie sprawę, że wszystko, co zrobił, było złe. I nagle to jest to, co robi diabeł. Próbuje cię sprowadzić, spróbuje niszczyć twoją godność i mówi, ja pójdę do mojego ojca i powiem mu, że popełniłem błąd i powiem mu, że mogę być jednym z jego sług. Niegodność to jest to, z czym bardzo często żyjemy. Niegodność. Powiem ci, jeśli czujesz się niegodny, jeśli czujesz się zawstydzony na podstawie tego, co zrobiłeś, jeśli to jest klatka, w której żyjesz, powiem ci tak, nigdy nie zobaczysz przyszłości, którą ma Bóg dla ciebie. Dzisiaj jest dzień, kiedy musimy się tego pozbyć. I kiedy syn postanowił, że wraca do ojca, i kiedy ojciec to zobaczył, Biblia mówi, że ojciec się użalił i pobiegł w stronę swojego syna. I I powiem Ci tak. To, że ojciec pobiegł w stronę syna, to, że ojciec pewnego dnia, dokładnie 19 lat temu, pobiegł w moją stronę, to, że ojciec kiedyś pobiegł w Twoją stronę, kiedy zdałeś sobie sprawę, kim jesteś, uczyni Cię niesamowicie wrażliwym, miękkim człowiekiem. Bo będziesz miał świadomość jednej rzeczy. Byłem grzeszny. Zasługiwałem na karę. Ale Bóg mnie z tego uwolnił. I przychodzi syn do ojca i zaczyna mówić, ja zgrzeszyłem, ja zrobiłem to, czy tamto, to, ja zrobiłem to. I wstyd. I widzisz ten wstyd, który przemawia przez niego cały czas. A ojciec mówi, okej, przynieście najlepszą szatę. Nie będziesz moim sługą, ale nadaję Ci godność, którą miałeś na samym początku. Jesteś moim synem. Przynieście najlepszy pierścień, który oznacza, że jesteś ciągle częścią tej rodziny. Nie jesteś niewolnikiem, jesteś ciągle częścią tej rodziny. I przynieście mu sandały, bo już nie jesteś niewolnikiem, jesteś z powrotem moim synem. I znowu pojawia się jedna rzecz. Pojawia się przelana krew. Cielęcia, które zostało zabite, aby świętować to, że syn wrócił. Krew została przelana w ogrodzie Eden. Krew została przelana na Golgocie 2000 lat temu. I z krwi Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, możesz korzystać dzisiaj. I chcę Ci coś powiedzieć. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, to do dzisiaj, do dzisiejszego dnia, Twoja przeszłość, jeśli ją wyznałeś Bogu, jeśli wyznałeś swój grzech Bogu, jest absolutnie, całkowicie wymazana. Tego nie ma. Nie ma już papierów na Ciebie. Koniec. Koniec. Tego nie ma. Zaczynasz żyć z nową mentalnością. Nie jestem porażką. Nie jestem błędem. Nie jestem nieudacznikiem. Nie jestem bezwartościowy, ale jestem Jego synem. Ale jestem Jego córką. To jest Twoja tożsamość. To się stało na krzyżu. To jest moc krzyża. Moc krzyża. Moc krzyża, która przybiła do krzyża Twoją przeszłość. Abyś Ty mógł żyć w absolutnej wolności. Bóg nie jest już zainteresowany Twoją przeszłością, bo jeśli ją wyznałeś, to dla tej przeszłości nie ma. Bóg jest zainteresowany teraz i Bóg jest zainteresowany jutro. Amen? Powiem Ci tak. Jeśli to zrozumiesz, jeśli to zrozumiesz, Twoje życie się zmieni. Twoje życie się zmieni. Są ludzie, którzy jakiekolwiek kazanie byś nie wygłosił, oni zawsze wyjdą do przodu, bo będą chcieli modlitwy. Wiesz, co to jest? To jest poczucie potępienia. Wielu z nas popełniło błędy, o których nikt z nas nie wie. Wielu z nas popełniło błędy, o których wiemy. Chcę Ci coś powiedzieć, tego nie ma. Albo przyjmiesz to, co Chrystus zrobił dla Ciebie na krzyżu, albo noś sam poczucie winy, noś sam wstyd, który cię zabije. Nie musisz. Nie musisz. Nie musisz. To jest za ciężkie. Nie jesteś stworzony, aby nieść swój wstyd. Nie jesteś stworzony, aby nieść poczucie winy. Nie jesteś stworzony, aby próbować zrekompensować swój grzech. Nie jesteś stworzony do tego. Jesteś stworzony do tego, aby przyjąć to, co Chrystus zrobił dla ciebie. I to, co Chrystus zrobił dla Ciebie, to, po co przyszedł Bóg na ziemię, ma moc całkowicie Cię uwolnić. Chciałem, żebyśmy wszyscy powstali. Diabeł zrobi wszystko, żebyś nie powstał. Nie pozwalaj diabłu przypominać grzechów Twojego życia. Tego już nie ma. Jeśli oddałeś życie Jezusowi, tego nie ma. To, co ja teraz chciałem, o co chciałbym się pomodlić. Chciałem się pomodlić, abyś przyjął to, co Chrystus zrobił dla ciebie na krzyżu. Bo krzyż, mój drogi, jest dla ciebie. Jeśli byłbyś jedyną osobą na świecie, to również jedyną drogą, jedyną opcją zbawienia Ciebie byłby krzyż. I Jezus przyszedłby, aby uwolnić Ciebie, ponieważ tak bardzo nas kocha. Skorzystaj z tego, co Chrystus zrobił na krzyżu. Jeśli możesz, to podnieś swoją jedną rękę. I chciałem się pomodlić o Ciebie, abyś odciął całkowicie przeszłość ze swojego życia. Panie Jezu, ja modlę się, Duchu Święty, teraz, abyśmy przestali żyć, Panie, błędami przeszłości, abyśmy przestali nosić wstyd, ale żebyśmy zaczęli żyć w nowy sposób, Jezu. Abyśmy zaczęli żyć w nowy sposób w naszym życiu. Panie, ja modlę się, Duchu Święty, Ty powiedziałeś, Panie, że jesteśmy nowymi stworzeniami. Ty powiedziałeś, że to, co stare przeminęło, tego nie ma. To zostało przykryte Twoją krwią. Tego nie ma prawa nikt wyciągać przeciwko nam. Panie, to zostało załatwione przez Ciebie. Twój krzyż spowodował, że możemy Boże powiedzieć, że to, co było, tego już nie ma. Panie, ja modlę się, Duchu Święty, abyśmy bronili swojej pamięci, abyśmy nie pozwalali, aby diabeł przypominał nam jakiekolwiek myśli. W imieniu Jezusa Chrystusa, Panie, niech przyjdzie Twoja wolność. Panie, niech przyjdzie Twoja wolność. Panie, niech przyjdzie Twoje uwolnienie. Panie, niech przyjdzie teraz Twoje objawienie krzyża do nas. Panie, niech przyjdzie Twoja łaska. Panie, kiedy my wracamy do Ciebie, Duchu Święty, kiedy my wracamy, aby pojednać się z Tobą, Ojcze, to Ty już zrobiłeś pierwszy krok, Ty już umarłeś za nas. Panie, Ty czekasz, aby dać nam nową szatę. Ty czekasz, Panie, aby zmienić naszą tożsamość z niewolnika grzechu, Panie, na Twoje dziecko. I modlę się, Duchu Święty, aby ta świadomość, Panie, w potężny sposób działała w naszym życiu. Zapominam o tym, co jest za mną, Panie, i zmierzam do tego, co jest przede mną. Ja się modlę, Duchu Święty, aby Twoja łaska, aby Twoje błogosławieństwo, aby Twoje objawienie, aby Twoja moc wypełniała całkowicie nasze życie. Halleluja. Nie wiem, czy jesteś tego świadomy, ale ta deklaracja to jest wejście w zupełnie inny rozdział w swoim życiu. Przestań żyć przeszłością, bo nie możesz tego zmienić. Zacznij żyć teraźniejszością i przyszłością, którą możesz zmienić. Jest jedna rzecz, kochani, która jest kluczowa w tym wszystkim. Czy był kiedyś moment w Twoim życiu, że stanąłeś pod krzyżem Chrystusa, który dokonał dla nas wszystkiego, i powiedziałeś: Panie Jezu, wiem, że jestem grzesznym człowiekiem i potrzebuję Ciebie. To umożliwia Ci dostęp do wszystkiego, co Chrystus zrobił dla Ciebie na krzyżu. Jeśli jeszcze nigdy nie było takiego momentu w Twoim życiu, to chciałbym, żebyśmy jako cały Kościół pomodlili się teraz z Tobą. Bo być może dzisiaj zrozumiałeś, co się dokonało na krzyżu za Ciebie. Powtórz za mną tą modlitwę. Panie Jezu, wiem, że jestem grzeszny. I wiem, że mnie kochasz. I tak bardzo Cię proszę, abyś przebaczył mi każdy mój grzech. Panie Jezu, ja przepraszam Cię za każdą złą rzecz, którą zrobiłem. Proszę Cię, wybacz mi. I dziękuję Ci za to, co zrobiłeś dla mnie na krzyżu. Dziękuję Ci za to, że przelałeś za mnie krew. Panie Jezu, chcę oddać Ci dzisiaj moje życie. Chcę całe moje zaufanie położyć w Tobie. Dziękuję Ci za Twój krzyż. Panie Jezu, weź moje życie. Ono należy do Ciebie. Ja chcę pójść za Tobą, bo Ty jesteś dobrym Bogiem. I wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus od dzisiaj jest moim Panem. Amen. Zaklaszmy.